Korciło mi bardzo, żeby kontynuować list do Filipian. Tam są takie fajne rzeczy. Ale Bóg jakby nie dał mi spokoju. I wiedziałem, że mam o czymś innym mówić dzisiaj. Już o tym kiedyś mówiłem. I że mam sobie to przypomnieć i wam przypomnieć. I Sylwia się zastanawiała, co ja tak o północy robię. A ja wertowałem moje zeszyty, a ich jest pewnie ze setka, których mam różnego rodzaju notatki. Nie znalazłem tego, czego szukałem, ale miałem takie poczucie, ja muszę to znaleźć. Ja muszę to usłyszeć, więc znalazłem w naszych zasobach archiwalnych kazań na stronie naszej i wiem, co usłyszałem. Dzisiaj to później wam powiem, bo Bóg mnie zaskoczył. Otwórzmy pierwszą księgę Kronik, 4 rozdział. Już dawno, dawno temu, kiedy pierwszy raz czytałem Księgę Kronik, to był czas, byłem młodym chrześcijaninem, zacząłem czytać Stary Testament, doszedłem właśnie do tej Księgi Kronik i przestałem czytać Stary Testament. Powiedziałem, to nie dla mnie, ja tego nie zdzierżę. Tu te wszystkie chronologie, które są tutaj w pierwszych 10 rozdziałach pierwszej Księgi Kronik, te wszystkie trudne imiona, które było ciężko wypowiedzieć i tak dalej, to sprawiło, że tak się zniechęciłem do czytania Biblii, Starego Testamentu, bo Nowy czytałem i psalmy. Psalmy czytałem, przypowieści Salomona, te dwie jedyne księgi ze Starego Testamentu czytałem. Resztę przestałem czytać na ileś lat, dopóki Bóg mnie na nowo nie zachęcił, zmobilizował, żebym zaczął czytać Stary Testament. I wtedy odkryłem perełkę. Taką prawdziwą perłę, która jest w tym tekście. Bóg po prostu... Czytałem te imiona i nagle napotkałem dwa wersety. Bóg zrobił taki przerywnik tej całej chronologii, żeby powiedzieć coś więcej o jednym człowieku. O Jabesie. 4 rozdział pierwszej Księgi Kronik. 9-10 werset. A może przeczytam tak, żeby wam taki klimat stworzyć. To od początku 4 rozdziału. Synowie Judy to Perez, Hesron, Karmi, Hur i Szobal. Reajasz, syn Szobala, był ojcem Jahata, a Jahat był ojcem Achumaja i Lahada. To były rodziny Soreatytów. Etam był ojcem Izraela, Iszmy i Idbasza, a ich siostra miała na imię Halelesponi. Był też ojcem Penuela, ojca Gedeora i Ezera, ojca Huszy. Ci byli synami Hura, pierworodnego Efraty, ojca Bet-Lechema. A Szur, ojciec Tekoi, miał dwie żony, Helę i Naarę. Naara urodziła mu Achuzama, Hefera, Temniego i Asztariego. Ci byli synami Naary. Synami Heli był Seret, Sochar i Etnan. Kos zrodził Anuba i Sobebę. Dał też początek rodowi Acharhela, syna Haruma. Jabez natomiast był szlachetniejszy od swoich braci. Jego matka dała mu na imię Jabez, wspominając, że urodziła go w bólu. Jabez modlił się do Boga Izraela tymi słowy. Błogosław mi proszę obficie i poszerz moje granice. Niech będzie ze mną Twa ręka i chroń mnie od nieszczęścia. Niech też nie dotknie mnie ból. Bóg wysłuchał modlitwy Jabesa. Kelub, brat Szuchy, był ojcem Mechira, który był ojcem Eszona i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej do 10 rozdziału. Kiedy czytałem drugi raz ten tekst, to Bóg otworzył mi oczy. Nagle zdałem sobie sprawę, że Bóg chce przykuć moją uwagę i pokazać coś niezwykle ważnego. Dlaczego Bóg tak jakby przerwał tą chronologię i zawarł historię Jabesa, żeby o tym człowieku powiedzieć parę słów więcej, tak niedużo, dwa zdania, dwa wersety, ale to pokazało mi, że modlitwa naprawdę ma moc. Że Bóg zwraca uwagę na człowieka, który się modli. Że taki człowiek, który się modli do Boga, przykuwa jego uwagę. I chcę, żebyśmy pomyśleli, zastanowili się nad życiem tego człowieka, ponieważ z jego życia płynie do nas lekcja. Wielka lekcja. I chociaż tak niewiele wiemy o tym człowieku, tylko dwa wersety, ale myślę, że coś możemy wyczytać o nim. Jabez był szlachetniejszy od swoich braci. Jego matka dała mu na imię Jabez, wspominając, że urodziła go w bólu. Bo imię Jabez, czy Jabez, oznacza ten, który przynosi ból. I tak sobie myślę, dlaczego ona tak dała mu na imię? Nigdy nie urodziłem dziecka i dzięki Bogu nie urodzę. Raz byłem obecny przy narodzinach. Dawid miał ponad 4 kilo, więc Sylwia się męczyła długo, zanim go urodziła. Kilkanaście godzin. Sprawił jej ból. Widziałem ten ból na jej twarzy. I każda, która urodziła nie przez cesarskie cięcie, tylko taki sposób naturalny, kobieta wie, że to boli. I to pewnie nie jest taki ból delikatny, tylko raczej taki, że naprawdę to boli. Ale kiedy się to dziecko już urodzi, to myślę, że wy kobiety, które urodziłyście, poświadczycie mi to, że ja tutaj nie myślę źle, tylko dobrze myślę, że ta radość z tych narodzin potrafi być tak wielka, że jakby zapomina się o tym całym bólu. Chociaż wiem, że potrafi być depresja porodowa i tak dalej, że takie rzeczy się też zdarzają kobietom, ale że to dziecko wynagradza jakby cały ten ból i jest tą wielką radością. Że narodziny są w takim powszechnym ludzkim pojęciu czymś bardzo radosnym. Że cieszymy się z tego, że narodził się ten nowy człowiek. I tak sobie myślę, to jest być może moje przypuszczenie, ale myślę sobie tak, że skoro ta mama dała takie imię Jabezowi, to on musiał bardziej ją zaboleć, niż tak normalnie to jest. I wiemy z Biblii, że Hebrajczycy, Izraelczycy nie nadawali sobie od tak sobie imiona. Dzisiaj ludzie tak robią, że nie wiem, podoba mi się imię Michał, to damy na imię Michał. Podoba mi się imię Kasia, to damy na imię Kasia. Bo podoba nam się imię. Ale oni wtedy nadawali treść imieniu. To jest niezłe ćwiczenie językowe, przeczytać sobie tę Księgę Kronik, żeby się nie pomylić na tych imionach, żeby je tutaj przeczytać, bo czasami niektóre nam nawet ciężko jest wymienić z tych imion. Ja bym dzisiaj raczej nie nadał córce imienia Haseleleponi. Jak to mi to powiedzieć? Ja muszę się chwilę skupić, żeby tutaj błędu nie zrobić. Więc ona nadała, wiemy, że kiedy Izraelczycy nadawali imię, kiedy Bóg nadawał imiona w kulturach bliskowschodnich, to imię niejako wyznaczało życie człowiekowi, kierunek w jego życiu. Więc ona, nazywając swojego syna, ty przynosisz ból, naznaczyła jego życie. Skąd możemy wyciągnąć taki wniosek? Ano dlatego, że on sam też prosi, chroń mnie od nieszczęścia, niech też nie dotknie mnie ból. On nie pamiętał narodzin, ale wiedział, jak ma na imię i dlaczego ma tak na imię. Że jest tym, który przynosi ból, że tak go zapamiętała jego matka. I na całe życie, żeby to nie zginęło, tylko zostało ku pamięci, tak już zostało na wieki. Masz na imię ten, który przynosi ból. To tak jakbym był, nie wiem, podszedł do Natalii, Natalia mnie nie zna. Cześć, przynoszę do życia ból. Chcesz mnie bliżej poznać? Nie chcę mi podać ręki. Więc mogło tak być, że życie Jabeza zostało naznaczone bólem. I ten ból ograniczał jego życie. Również dzisiaj nasze życie jakże często ogranicza ból. Nie mówię tylko o fizycznym bólu. Bo jak wielu z nas, a nawet może i wszyscy, usłyszeli w swoim życiu słowa, które cię zabolały i które w tobie zostały, które poniekąd naznaczyły twoje życie. Ty głupcze, ty, coś z ciebie wyrośnie, coś z ciebie będzie, ty się do niczego nie nadajesz i tak dalej, i tak dalej. Słowa, które potrafią tak zapaść w nasze życie i odcisnąć na nim takie piętno, że człowiek mógł usłyszeć takie rzeczy w dzieciństwie, a potem ma 50-60 lat i one nadal wpływają na jego życie i sprawiają, że jego życie jest ograniczone, w jego życiu jest ból. My możemy to spróbować odepchnąć od siebie, ale to za nami ciągle idzie. Więc Jabez był takim człowiekiem, o którym możemy domyślać się, czy możemy, myślę, z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że ból naznaczył jego życie. On miał tego dosyć. On tego nie chciał w swoim życiu. I dlatego zaczął się modlić do Boga. Zaniósł taką modlitwę, która została zapisana na wieki, by była dla nas pewnego rodzaju inspiracją, że Bóg naprawdę słyszy modlitwę. Że modlitwa naprawdę ma moc przemiany naszego życia, kiedy Bóg ją wysłuchuje, a Bóg chce wysłuchać modlitwę. Więc zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób pomodlił się Jabez. To była modlitwa z jednej strony bardzo prosta, można by powiedzieć. Tak jak myślę, że większość z nas jakoś chwieciście się specjalnie nie potrafi modlić, ale chodzi o to, że coś płynie z serca. Jabez modlił się, nie pomodlił się, ale modlił się, to stało się modlitwą jego życia, do Boga Izraela tymi słowy. I chcę, żebyśmy zatrzymali się na tych czterech elementach jego modlitwy. I pierwsza rzecz, o którą on się pomodlił, to było to: błogosław mi, proszę, obficie. Błogosław mi, proszę, obficie. Może mógł mówić: ja jestem nieszczęśliwy, bo czuję w moim życiu ból i widzę, jak ten ból wpływa na moje życie, bo może ludzie patrzą na mnie się jakoś dziwnie i nie chcą się na przykład ze mną poznać. Może żadna dziewczyna nie chciała mieć takiego chłopaka, który przyniesie do jej życia ból. Może miał problemy ze znalezieniem żony, może miał problemy w ogóle w relacjach i tak dalej. Jeśli nawet nie on miał, to my często mamy. I możemy się w jakiś sposób utożsamić z Jabezem. I dlatego często jest tak, że człowiek, który doświadczy braku w swoim życiu, ceni sobie zaspokojenie tego braku. Bo jak wszystko masz, jakby więcej ci niczego nie trzeba, to tak człowiek jakby spoczywa na laurach, niczego specjalnie nie szuka w swoim życiu. Ale kiedy jest ci źle, kiedy ci coś doskwiera, to szukasz zmiany. Często jesteśmy leniwi, ale jak przyjdzie ból, to ruszysz te cztery litery, żeby coś z tym zrobić. Bo ból nas ma czasami takie oddziaływanie w naszym życiu pozytywne, że potrafi nas ruszyć z miejsca, żeby coś z nim zrobić. Bo już ciężko z tym bólem żyć. Więc on mówi: błogosław mi, proszę, obficie. To znaczy się, że Jabez wiedział, że jest coś więcej i chciał czegoś więcej od swojego życia i nie tylko trochę chciał, ale chciał, żeby Bóg pobłogosławił go obficie. Żeby Bóg pobłogosławił go obficie. W jego życiu może była pustynia, w jego życiu może wiele rzeczy nie było, które w życiu innych było i on widział, że inni to mają, a on tego nie ma, że jego życie jest w jakiś sposób ograniczone. I wiedział, że jest więcej i zaczął wołać o to więcej. Zaczął wołać do Boga, bo myślę, że nie trzeba być nie wiadomo jak bystrym, żeby zauważyć, że Bóg jest Bogiem obfitości, a nie skąpstwa. Nie skąpstwa. Że w Bogu jest więcej. Wystarczy spojrzeć na świat przyrody, na naturę. Ile w niej jest, no po prostu jakie bogactwo życia jest. Nawet wydawałoby się na takiej pustyni, gdzie się pustynia, wzięło się to słowo od pustki, że tam nic nie ma, ale jak obejrzysz jakikolwiek film przyrodniczy, jakie życie jest na pustyni, to możemy się zdziwić, ile tam jest życia. Nawet w takich pustych miejscach. Nawet tam jest życie. Ale patrząc generalnie na całą przyrodę, na cały świat, widzimy niespotykaną obfitość. Jest więcej. Jest więcej. I kiedy apostoł Paweł to napisał w liście do Rzymian w 1 rozdziale, że kiedy patrzymy na naturę, to poznajemy Boga. Więc nikt nie ma wymówki, że nie poznał Boga, bo Bóg dał się poznać w swoich dziełach. Więc kiedy patrzymy na właśnie na Jego dzieła, to widzimy, że Bóg jest Bogiem obfitości. Że Bóg przynosi obfitość. Jeśli nie ma tej obfitości w Twoim życiu, to możesz o nią wołać, żeby ta obfitość przyszła do Twojego życia. W takich prostych słowach. Błogosław mi, proszę, obficie. Ja nie chcę trochę. Ja chcę więcej. Mam apetyt na więcej niż to, co mam teraz. Dlatego daj mi więcej, Panie. Daj mi więcej. Chcę obfitości. I wiemy, że Jezus powiedział, że przyszedł dać życie. Ale na tym nie skończył tego, co powiedział. Ale co jeszcze dodał? Tak, że przyszedł dać życie obfitości. Nie życie w małości, w jakimś skąpstwie, ale życie w obfitości. To jest cecha Bożego powołania nas do życia, tak? Jezus powiedział, że wybrał nas, abyśmy szli, przeznaczył nas do tego, abyśmy przynosili owoc i tam też to zaznaczył. Nie tylko powiedział, żebyśmy przynosili owoc, to jest liczba pojedyncza, ale żebyśmy przynosili owoc w obfitości. Tak tam Jezus powiedział. Że to jest przeznaczeniem dla życia człowieka, aby nasze życie obfitowało. Żeby w naszym życiu następowało pomnożenie. Bo Bóg jest Bogiem życia w obfitości. I kiedy patrzymy chociażby na takie obrazy, jak jest w Psalmie 84, gdzie jest powiedziane, że człowiek Boży, który nosi ufność w swoim sercu względem Boga, kiedy taki człowiek idzie przez Dolinę Wysłą, to zamienia ją w źródła. A wczesny deszcz z nieba błogosławieństwem tą dolinę okrywa. Czyli naturą Bożego człowieka jest to, że kiedy człowiek, który zna Boga, ufa Bogu, znajduje się w miejscu Doliny Wysłej, Doliny Śmierci, to taka ta dolina nie może zostać już. Bo On przemieni ją w źródła. Bo On sprawi, że ta dolina zakwitnie. Ta dolina się przemieni w dolinę pełną życia, kwitnącą. I potem mamy obraz Księgi Ezechiela 37 rozdziału, który w pewien sposób do tego nawiązuje, że Ezechiel jest postawiony przez Boga w dolinie wyschniętych kości. Kości, które są tak wyschnięte, są porozwalane po całej dolinie, tam nie ma śladu życia. Te kości leżą tam od dawien dawna, są porozwalane. Być może zwierzęta, że tak powiem, po bitwie jadły te ciała, te kości, wszystko było porozrzucane. A Pan pyta się Ezechiela, czy ty wiesz, co ja chcę zrobić? Czy ty wiesz, co ja chcę zrobić w tym miejscu? Ja tej doliny tak nie zostawię. I Bóg chce użyć Ezechiela i mówi do Ezechiela, żeby przemówił do tych wyschłych kości. To nie był nawet człowiek, który dopiero co umarł, żeby zostać zmartwychwzbudzony. Ci ludzie już od dawien dawna nie żyli. To było cmentarzysko, pobojowisko. Ale Bóg mówi, ty zrób coś szalonego, coś zwariowanego zupełnie, bo kto gada do kości? Ale ty to masz zrobić. Ezechiel zaczął, posłuszny Bogu, zaczął wypowiadać słowa do tej doliny i oto coś zaczęło się dziać. Nagle te kości zaczęły się zbierać, tworzyć się szkielety. Te kości się odnalazły, jakby można powiedzieć. Zaczęły tworzyć się szkielety, przyszło ciało, powstali ludzie, ale w nich nie było nadal życia, bo nie było jeszcze w nich ducha. I Bóg mówi drugi raz do Ezechiela. Przemów do ducha i wołaj, żeby tchnął po tych zabitych. I Duch Święty tchnął i czytamy, że powstała wielka armia. Wielka armia. Nawet nie tylko jakieś zbiorowisko ludzi, ale armia. To jest coś tak niesamowitego, to jest coś tak cudownego, że to się nam w głowie nie mieści, ale Bóg użył Ezechiela, żeby on stał się współpracownikiem Bożym w tym dziele. Dlaczego? Bo Bóg nie zdzierży śmierci. I tam, gdzie jest Boże działanie, będzie życie. Przychodzi życie. Bo Boże słowa są życiodajne. Kiedy Bóg wypowiada swoje słowo, ono zawsze przynosi życie. Nie śmierć. Dlatego tak śpiewamy, jak kocham tą piosenkę, jeśli można tak powiedzieć, że kocham piosenkę. Bardzo lubię tą piosenkę, w której śpiewamy, że Bóg zamienia groby w ogrody. Bo taki jest nasz Bóg. On zamienia groby w ogrody. Może w twoim życiu jest grób. Może w twoim życiu jest cmentarzysko, na którym zakopałeś wiele swoich marzeń, które kiedyś miałeś, ale straciłeś na nie nadzieję. Więc możemy być żywi, ale w nas może być dzieło śmierci, że pewne rzeczy w nas zostały zamknięte. Zostałeś zniechęcony, coś cię przybiło i dobiło. I z czegoś zrezygnowałeś, o czymś zapomniałeś. Bo może kiedyś próbowałeś i się na tym przejechałeś, więc się wycofałeś i się zamknąłeś. Ale nasz Bóg jest Bogiem, który wszędzie przynosi życie. Życie. Dlatego życie w obfitości. Ja bym prosił, błogosław mi, proszę, obficie. Obficie. I kiedy jesteśmy z Bogiem i znamy naturę Bożą, wiemy, że my zaczynamy działać razem z Bogiem, przejmujemy cechy, które On ma, że kiedy znamy Boga i wiemy, że Bóg jest Bogiem życia, życia w obfitości i że nasz Bóg wszędzie, gdziekolwiek się znajdzie i widzi jakiekolwiek dzieło śmierci, nigdy tak tego nie zostawi. Nigdy. Ale przyniesie tam życie. I co więcej, Bóg chce użyć ciebie i mnie, żeby w miejsce śmierci, w miejsce puste przynosić życie w obfitości. Żebyśmy to my byli tymi ludźmi, którzy wypowiadają słowa, wołają do Boga na podstawie Słowa Bożego, wołają do Ducha Świętego, żeby Duch Święty działał. Może najpierw w twoim życiu, jeśli w twoim życiu jest jakieś takie miejsce jak w życiu Jabesa, które ciebie ograniczyło, które ciebie w jakiś sposób stłamsiło, zraniło i dlatego nie jesteś do końca takim, jakim Bóg chce, żebyś był, jakim Bóg ciebie stworzył. Tylko jesteś taki ograniczony, wycofany, może nieśmiały, chociaż twoją naturą jest śmiałość, bo takim nas stworzył Bóg. Więc po pierwsze, błogosław mi proszę obficie. Po drugie, poszerz moje granice. Poszerz moje granice. Ja bym zdawał sobie sprawę, że granice, w których się porusza w swoim życiu, to nie jest ta przestrzeń, w której on chce żyć, w której on chce zostać, w której chce być. I wiedział, że jest więcej, dlatego woła do Boga, poszerz moje granice. Ja nie chcę tego, co mam w tej chwili w moim życiu. Wiem, że jest więcej i chcę więcej, bo ty masz więcej. Więc poszerz moje granice. Chcę wyjść z tego bólu. Chcę wyjść z tego ucisku, który jest w moim życiu. W księdze Hioba Elihu w 36 rozdziale podaje taki przykład o Bogu, kiedy mówi tak, 15-16 werset. Bóg wybawia. On wybawia ubogiego przez niedolę, w przeciwnościach otwiera mu ucho. Również ciebie wyrwie z paszczy ucisku na wolną przestrzeń, gdzie nie ma ograniczeń i da ci odpocząć przy obficie zastawionym stole. To jest to, co Bóg czyni. On wyrywa z paszczy ucisku. Jeśli znajdujemy się w jakimkolwiek ucisku, coś, co nas ściska w życiu, co nas trzyma w życiu, w jakikolwiek sposób nas zniewala, On jest tym, który co przynosi wolność. Uwolni cię z paszczy ucisku. Być może coś cię tak zamknęło, jak w tej paszczy i cię trzyma, na przykład strachu. Na wolną przestrzeń, gdzie nie ma ograniczeń, gdzie nie ma ograniczeń, jest wolność, jest przestrzeń, żeby się rozszerzać i dać ci odpocząć przy obficie, obficie zastawionym stole. To jest to, co Bóg czyni. I w psalmie 18, niesamowitym psalmie, Dawid podsumowuje poniekąd swoje życie, patrzy na to, co Bóg czynił w jego życiu. Psalm jest dłuższy, przeczytamy niektóre fragmenty. Skierował on do Pana od początku, czytając słowa tej pieśni w dniu, gdy Pan go wyrwał z ręki wszystkich jego wrogów, a w tym nawet z ręki Saula. Bo miał takie wspaniałe obietnice Dawid, ale przez kilkanaście lat swojego życia to jego życie było naznaczone tułaczką, ciągłą ucieczką, w strachu o swoje życie, bo nastawano na niego, żeby go zabić. I miał wielu wrogów, chociaż nikomu nic złego nie zrobił, można powiedzieć. Powiedziałem wtedy: kocham Cię, Panie, Ty jesteś moją mocą, Pan moją skałą, twierdzą i ratunkiem, On moim Bogiem, opoką i ucieczką, i tak dalej. Już oplatały mnie powrozy śmierci, piąty werset. Rzeki bezprawia wzmagały mój lęk. Już zaciskała się pętla świata zmarłych, wpadłem w śmiertelną sieć. Czuł, że przychodzi ten ucisk, że przychodzi ten ból do jego życia, który chce pozbawić go właśnie życia. Lecz w tej niedoli zawezwałem Pana i zacząłem wołać do mojego Boga, a On usłyszał ze swego przybytku, dotarł do Niego mój krzyk. Bóg słyszy nasze wołanie. Wtedy zadrżała, zatrzęsła się ziemia, góry ruszyły się w swoich posadach, przeszedł je dreszcz, bo On zapłonął gniewem, uderzył niczym dym z Jego nozdrzy, trawiący ogień buchnął jakby z ust, strzeliły iskry rozżarzonych węgli, a On nachylił niebo i stąpił. Gęstą ciemność miał pod stopami. Dosiadł cheruba, wzbił się wysoko i pognał na skrzydłach wiatru, i tak dalej, i tak dalej. Potężny opis Bożej interwencji, w jaki sposób Bóg odpowiedział na jego modlitwę. 17 werset dalej. On sięgnął po mnie z wysoka, chwycił i wyciągnął z najgroźniejszej toni. Uratował przed potężnym wrogiem, przed nienawiścią mocniejszych, gdy już mnie dopadali. Uderzyli na mnie w dniu mojej udręki, ale Pan okazał się mym wsparciem, wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował, gdyż znalazł we mnie upodobanie. Znowu mamy tu ten wątek, że Bóg jest Bogiem, który uwalnia nas z więzów, z wszelkich ograniczeń i daje nam szeroką przestrzeń. Poszerza nasze granice. Daje nam miejsce, w którym możemy poczuć się swobodnie, jakby rozsiąść się, czy rozszerzyć się, poszerzyć nasze dziedzictwo. A już wydawało się, że jest zaraz po Dawidzie, że zaraz będzie po nim. Ale stąpił Bóg. I co też dalej Bóg czyni? 29 werset i dalej. Ty zapalasz moją pochodnię. Pan mój Bóg mrok wokół mnie rozprasza. Bo Bóg daje światło życia. Dzięki Tobie mogę rozbić całą wrogą drużynę. Z moim Bogiem pokonam każdy mur. Mogę rozbić całą drużynę. Mogę pokonać nawet Goliata. Chociaż po ludzku nie mam żadnych szans z takim przeciwnikiem. Nikt nie ma. Ale nie z Bogiem. Z Bogiem mogę pokonać olbrzymów w moim życiu, które mnie straszą, tak jak całą armię Izraela straszyły. Z Bogiem pokonam każdy mur. Nie ma dla mnie ograniczeń. Jest przestrzeń. Mogę rozwalić każdy mur, bo Jezus na krzyżu rozwalił wszystkie mury. 33 werset. To Bóg opasuje mnie mocą. On nauczył mnie żyć nienagannie. On daje moc. Sprawia, że mam nogi zwinne jak łani i dzięki niemu staję na wyżynach. Wyżyny są obrazem wspaniałości, obfitości również. że z Bogiem wznosimy się na wyżyny życia. Nie dołujemy, ale wznosimy się na wyżyny życia. To On sprawia, że mamy nogi zwinne jak łani. Nogi łani są pewnym obrazem zwinności i siły, że mogę zrobić coś, co jest naturalnie niemożliwe. On zaprawia moje ręce do walki, moje ramiona mogą napiąć łuk wzmocniony spiżem. Nie każdy taki łuk byłby w stanie napiąć. To trzeba było naprawdę mieć siłę, żeby taki łuk napiąć. Ale z Bogiem mogę zrobić to, co jest normalnie niemożliwe. Ty dałeś mi tarczę swego zbawienia, wsparłeś swoją prawą ręką, upokorzyłeś też, bym potem przyniosło mi to wielkość. Zrobiłeś dużo miejsca moim krokom, dlatego nie zwichnąłem nogi. Zrobiłeś dużo miejsca moim krokom, przestrzeń. Będę ścigał moich wrogów do skutku, nie zawrócę, póki ich nie pokonam. Uderzę tak, że już nie powstaną, padną pod moje stopy, bo dzięki Tobie mam moc do walki i przeciwników powalonych. My dzisiaj nie mamy wrogów w ludziach, ale czasami ten wróg może być w nas. Te lęki, te strachy, te ograniczenia, te zniechęcenia, które mówią do nas, że nie Ty. Że w Twoim życiu to się nie może zdarzyć. Bo to i tamto, cokolwiek by tutaj nie stawić w to miejsce. Że możesz pokonać, bo z moim Bogiem, który daje mi moc, pokonam wszystkich moich wrogów do skutku. Daję Ci przestrzeń, byś mógł robić rzeczy, które są nie do pomyślenia być może dla Ciebie dzisiaj, bo kiedy myślisz o sobie, to myślisz, nie, ja nigdy tego nie będę w stanie zrobić. Nie ja. Nie ja. Ale z Bogiem możesz robić rzeczy, które dzisiaj wydają Ci się niemożliwe. Nie śpiewałeś? Możesz śpiewać. Nie odzywałeś się do ludzi? Możesz przemawiać do tłumów. Nie miałeś mocy cokolwiek zrobić? W Nim masz moc czynić rzeczy ponadnaturalne. Ja na przykład, to nieraz już mówiłem, byłem tak nieśmiały, że dla mnie otworzyć usta to było po prostu tak trudną rzeczą, żeby przemówić nawet w gronie kolegów. Taki strach mnie paraliżował. Wydawało mi się to rzeczą nie do przeskoczenia, nie dla mnie. A jednak Bóg zmienił mnie. Jak mówiłem w piątek na modlitewnym, Bóg sprawił w moim życiu to, że przemawiałem do tysięcy ludzi naraz, nawet niewierzących, i że spotykałem się z prezydentami. Jak się spotkałem z naszym prezydentem Stankowiakiem, to on był bardziej spieszony niż ja. Bo Bóg dał mi śmiałość. Bóg mnie zmienił. Gdyby ktoś mi pokazał, kiedy byłem tak strasznie zahukanym, zamkniętym sobie chłopakiem, że ja kiedyś będę takim człowiekiem, powiedział, ja w to nie wierzę. Nie wierzę w to. To jest niemożliwe. Ale stało się możliwe. Więc dzisiaj dla nas, jeśli są jakieś ograniczenia w Twoim życiu, w których możesz powiedzieć, nie, ja tego nie dam rady. Nie osiągnę tego. Ale dlaczego nie z Bogiem? Ludzie Cię za jakiś czas mogą nie poznać. Był taki czas, że jak ja ludziom mówiłem, jaki ja kiedyś byłem, to były takie osoby, które mi powiedziały, ja nie wierzę, że Ty taki mogłeś być. Nie wierzę, że taki mogłeś być. Ale są ludzie, którzy mnie pamiętają takim. Poznali mnie takiego. Więc błogosław mi proszę obficie i poszerz moje granice. Jak to od 2 czy już może 3 lat przebija się gdzieś ciągle, bo bardzo mocno przemówił do mnie tym wersetem z Księgi Izajasza 54 rozdziału. Wesel się niepłodna. Pomyślisz mieć więcej dzieci, posiądziesz narody. Posiądziesz narody. Ty, która jednego dziecka nie mogłaś się doczekać. Bo jesteś niepłodna. Niepłodna. Przekleństwo niepłodności. Ale Bóg mówi, ja to zmienię, tak? W miejsce śmierci, zamknięte łono, przynoszę łono, które przynosi życie i będzie rodzić wiele dzieci. A Twoje potomstwo posiądzie narody. Księga Izajasza mówi w takim obrazie do całego Kościoła, że to jest przeznaczeniem Kościoła. Modlitwa Jabesa mówi o jakby indywidualnym życiu. Że w Twoim życiu mogą się wydarzyć rzeczy, które są dzisiaj dla Ciebie nawet nie do pomyślenia, że w ogóle mogłyby się wydarzyć w Twoim życiu, że mogłyby się stać z Tobą, że Ty mógłbyś się tak zmienić, że mógłbyś stać się innym człowiekiem. Albo ja jestem za młody, ja za stary, to już się nie może wydarzyć, już jest za późno i tak dalej, ale nie z naszym Bogiem. Trzecia rzecz. Niech będzie ze mną Twa ręka. Niech będzie ze mną Twa ręka. To znaczy się, że Jabez przyznał się do tego, że nie chce czegoś robić sam od siebie, ale chce, żeby Boża ręka działała w jego życiu z nim i wraz z nim. Że on chce tej Bożej ręki. Mojżesz był człowiekiem, który dokonał wielkich rzeczy w Egipcie. Biblia nam niewiele o tym mówi, ale historyk Józef Flawiusz, kiedy opisuje dzieje Mojżesza, to mówi o tym, że Mojżesz był wspaniałym dowódcą armii egipskiej i podbił wiele miast i państw. Jego mądry zmysł dowodzenia sprawił, że się wybił nad innych. Ale kiedy spotykamy potem, po latach w Biblii Mojżesza, to widzimy Mojżesza, który jest jakby inny już. Który jakby zapomniał o tym, że on kiedyś takie rzeczy robił. I kiedy szedł z ludem Izraela przez pustynię, to prosił Boga o to: Panie, bez Ciebie się nie ruszam. Jeśli Twoja obecność nie pójdzie z nami, to ja nigdzie się stąd nie ruszę. Ja chcę Twojej obecności, żebyś Ty z nami szedł, żebyś Ty nas prowadził. Psalm 127 powie, że jeśli Pan miasta nie strzeże, to strażnik czuwa daremnie. Jeśli Pan miasta nie zbuduje, to budowniczy stara się na darmo. Czyli zdaje sobie to, co objawia ten psalm, to mówi o tym, że bez Boga nic nie ma sensu. Bo jeśli nawet coś zbudujesz, to wszystko jest na nic. Z tego nie zostanie kamień na kamieniu. To wszystko jest na darmo. Ale nie z Bogiem, jeśli On jest z Tobą. Jeśli Jego ręka jest w Twoim życiu, Jego ręka działa z Tobą, to wtedy rzeczy niemożliwe stają się możliwe, a to, co zrobisz, nie zginie, ale ma w sobie ten pierwiastek wieczności. Rzeczy, których nie przeminą. Że budujesz coś więcej niż tylko domy, nie wiem, takie z cegły, ale budujesz domy w sensie rodziny, w duchu. I to zostanie na wieki. To przejdzie do wieczności. Pobudujemy wtedy Królestwo Boże, które nie przemija. Więc niech będzie ze mną Twa ręka. Ja też chcę, żeby my jako Kościół, czy w moim życiu, ja nie chcę bez Boga nic czynić. Jak to powiedział Jezus w obrazie z Ewangelii Jana z 15 rozdziału Krzywy Winnym, beze mnie nic uczynić nie możecie. No, człowiek może powiedzieć, no wiele można zrobić bez Boga. Bezbożni wiele są w stanie zrobić. Ale kiedy uświadomimy sobie, że dzieje apostolskie mówią, że Bóg daje nam wszystko, oddech i wszystko, więc gdyby Bóg nie dał nam oddechu, to jak długo pociągniesz? Podobno rekordziści mówią 10 minut. Ale myślę, że nikt z nas pewnie dłużej niż 2 minuty nie dałby rady. Więc co możesz zrobić bez Niego? Co możemy zrobić bez Niego? Jeśli On nie będzie z nami, w jaki sposób nas wspierać? Ale On daje życie. On daje w nas życiodajne soki z siebie, z tego krzewu winnego. Jak powie list do Filipian, On jest nas sprawcą chcenia i wykonania. Bo tak się czasami mówi, żeby mnie się tak chciało, jak mnie się nie chce. Jest też inne powiedzenie, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Bo chęci są, ale wykonania już brak. Ale nie z naszym Bogiem. Jeśli jesteśmy podczepieni do Niego, czerpiemy z Niego, to On daje nam siły życiowe, żeby pokonać każdy mur. Żeby z Bogiem naszym uczynić rzeczy niemożliwe. I chroń mnie od nieszczęścia, 4. rzecz, niech też nie dotknie mnie ból. Ona jest jakby podzielona na 2 rzeczy. Chroń mnie od nieszczęścia. Czy inni tłumaczą, chroń mnie od złego. To zaraz nam się kojarzy z modlitwą pańską i w końcówce z tymi słowami: i zbaw mnie ode złego. I zbaw mnie ode złego. Zbaw mnie ode złego. Niech też nie dotknie mnie ból. Jest w tym też taka prośba o wewnętrzne uzdrowienie. Niech to, co naznaczyło moje życie i sprawiło, że ciągnie się za mną ten ból, niech to odejdzie. Niech to nie wróci. Bo w Tobie jest życie, w Tobie jest zdrowie. W naszym Panu jest wszystko. Jest zdrowie. Jest zdrowie. A nawet jeśli jest jakiś cierń wbity w nasze ciało, apostoł Paweł prosił 3 razy Pana, tak, żeby ten cierń został zabrany z jego ciała, bo dokuczał mu, bo go bolało. Ale Pan powiedział wtedy te niezwykłe słowa: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, bo w słabości moc moja się doskonali. Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Uwielbiam to powtarzać, bo w tym jest taki ładunek objawienia, że kiedy to zrozumiemy, że Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, to nie ma na nas mocnych. W Chrystusie wszystko mogę. Wszystko mogę. W Chrystusie. Nie Ty sam. Ty sam to nic nie możesz. A najwyżej jakoś to coś złego. Ale z Nim wszystko staje przed nami otworem. Nawet jeśli zmagamy się z jakąś trudnością, z jakimś tym cierniem, który wcale nie jest tam odjęty, ale gdzieś jest w tym ciele naszym pozostawiony, to mamy łaskę, która pozwala nam przejść ponad to. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Dosyć oznacza, że wystarczająco dużo. Jest tym pełnia, żeby poradzić sobie ze wszystkim. Dlatego Paweł, kiedy właśnie mówiliście do Filipian, do tego jeszcze oczywiście wrócimy, kiedy przyjdzie na to czas, kiedy powiedział: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, powiedział też to: mogę cierpieć głód i obfitować. Mogę to i to. Z moim Panem mogę i to, i to. Byle z Nim. Byle z Nim. Więc chroń mnie od nieszczęścia, chroń mnie od złego, niech też nie dotknie mnie ból. W takim sensie nie dotknie mnie ból, że nawet jeśli ból jest w jakiś sposób obecny w naszym życiu, w tym sensie, że na przykład nie ominie nas w naszym życiu to, że zderzymy się z ludźmi, którzy nie będą dla nas mili. Ale jak ci powiedzą coś, to nie będą się certolić. Tak ci przywalą, że może jak nóż być wbity w serce. Ale w Chrystusie ten ból nie musi ciebie dotknąć. W tym sensie, że ktoś może powiedzieć te słowa, ale wcale one nie muszą nas zranić. Bo jeśli mamy wiarę i mamy miłość i mamy przebaczenie, to te słowa nie zniszczą naszego życia. Nie dotkną się nas. Nie dotkną się i tego niszczycielskiego działania nie doświadczymy w naszym życiu. Ktoś to powie, ty to usłyszysz, ale serce jest chronione. Bo jesteś w Nim. Jest tarcza wiary. Wszystkie rozszerzone pociski złego rozbiją się na tym sercu, które jest w wierze. I moc tych złych słów nie będzie oddziaływać na nasze życie, nie ograniczy nas, nie zrani nas. W takim sensie nie dotknie, że to nie znaczy, że nas nie spotkają jakieś trudne sytuacje. Bo nie. Dzieje apostolskie mówią, że trzeba nam wejść do Królestwa Bożego przez wiele ucisków. Nigdzie w Nowym Testamencie nie jest napisane, że Bożego człowieka omijają jakiekolwiek nieszczęścia. Psalm 37 powie, że wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego. Wiele. Ale to nie jest całe zdanie. Drugi człon tego zdania brzmi: ale Pan ze wszystkich go wyrwie. Ze wszystkich. Więc to oznacza, że nasze życie, my nie żyjemy jak pączki w maśle, w takiej bańce, gdzie nas omijają wszystkie trudności tego świata, innych spotykają te rzeczy, ale nas nie. Po tym poznasz wierzącego człowieka, że jego nic nie dotknie, w sensie, że on jest jakby takiej przestrzeni, gdzie żadna zła rzecz się nie może zdarzyć. No nie, tak to nie jest. To jest iluzja. Ale prawdą jest to, że w pewien sposób niczym się nie różnimy od ludzi tego świata. Jeśli ich może coś spotkać, to i nas. Ale różnica polega na tym, że oni mają, że my mamy Boga, a oni nie. Że to może zniszczyć ich, a nas nie. Bo kogoś to może zabić, kiedy ktoś powie takie ciężko raniące słowo, to kogoś to może zabić i sprawić, że niby żyje, ale chodzi o takie zombie, bo ktoś odebrał mu życie. Ale w Chrystusie nie. Nawet jeśli ktoś ci nie wiem ile takich słów powie, to możesz powiedzieć, ja i tak Ciebie kocham. Miłość, którą mam w Chrystusie jest taka, że każde ze słowo rozbija się na tej miłości. I mogę Ciebie kochać. I nic nie możesz mi zrobić. Tak naprawdę nikt nie jest w stanie nam nic zrobić. I Bóg wysłucha modlitwy Jabesa i wysłucha też naszej modlitwy. I teraz, dlaczego tak powiedziałem wam, że miałem takie wczoraj o północy takie przekonanie, że ja muszę znaleźć to, co wtedy powiedziałem. Znalazłem, usłyszałem to, co powiedziałem ze swoich ust i zupełnie tego nie pamiętałem, ale jak usłyszałem to, co powiedziałem wtedy, to zrobiło mi się, znalazłem się w szoku. Bo 8 lat temu z tego miejsca powiedziałem mniej więcej takie słowa. Mówiłem o tym, że Bóg chce nas poszerzyć i przedstawiałem taką wizję, że jest pewien obraz, który mnie przeraża. A jak będzie nas o 50 osób więcej i przyjdzie nam się remontować i będzie trzeba wydać kilkaset tysięcy złotych, to ja wtedy powiedziałem, że ja nie wiem, co ja zrobię. Mnie to przeraża. I wiem, że dla tych słów Bóg chciał, żebym do tego wrócił i usłyszał, co ja sam powiedziałem, o czym zupełnie nie pamiętałem. Bo dzisiaj, 8 lat później, jest nas o 50 osób więcej i wydaliśmy kilkaset tysięcy złotych na remont. Bóg nas poszerzy. Wtedy to było dla mnie coś, co byłem sobie w stanie wyobrazić, ale nie wiedziałem, jak ja się do tego odniosę. Że to jest zbyt wielkie dla mnie, że ja bym to w stanie ogarnąć. A dzisiaj Bóg to wypełnił. Bóg wypełni to, co powiedziałem. I oto dzisiaj jesteśmy w rzeczywistości, gdzie to jest. Bóg poszerzył nas. Poszerzył nas. I dzisiaj dalej chce nas poszerzać. Dzisiaj chce przesunąć znowu dalej naszą granicę. Granice nas wszystkich. W Twoim osobistym życiu? Gdzie dzisiaj jest Twoja granica? Pomyślmy o tym. Gdzie dzisiaj są Twoje granice? I czy to są Boże granice dla Ciebie? Czy to są ograniczenia, w których dzisiaj żyjemy, ale które wcale nie są Bożą wolą dla naszego życia? Bo Bóg ma więcej. Bóg ma więcej. I choćby nie wiem, jak się dzisiaj nam to wydawało, jak mi się to wielokrotnie wydawało, że coś jest dla mnie nie do przeskoczenia, że nie dam rady tego przeskoczyć, to jest zbyt wielkie, aż przyszedł moment w moim życiu, że Bóg na tyle mnie wzmocnił, że okazało się, że przeskoczenie tego to nie jest żaden wielki problem. Mały pikuś. Że Bóg wykonał swoją pracę i niemożliwe stało się możliwe. Więc dzisiaj, co dla Ciebie jest takim ograniczeniem? Co Bóg do Ciebie być może już mówi od dawna, chce zachęcić Cię do czegoś i pokazać Ci inne życie. Że dla Ciebie jest możliwe inne życie, do którego On chce nas zachęcić. I chce nas wezwać do modlitwy. Żebyśmy stali się ludźmi na pokrój Jabesa, którzy się nie godzą na pewne rzeczy w naszym życiu, bo czasami się godzimy na pewne ograniczenia w naszym życiu. A nie powinniśmy. Tak, oczywiście są rzeczy, że jeśli, nie wiem, ktoś ma jakąś budowę ciała, to może na przykład skoczkiem nie będzie narciarskim, bo jego ciało stawia naturalne ograniczenia. No to trzeba znać jakby też miarę swoją, tak? Ale z drugiej strony, jakże często my się ograniczamy z powodu naszej niewiary. List do Efezjan 3:20 mówi tak. Bóg mocą działającą w nas chce uczynić przez nas daleko więcej, niż prosimy, rozumiemy, czy o tym myślimy. Bóg mocą działającą gdzie? W nas. Chce uczynić daleko więcej. Są tłumaczenia, które mówią nieskończenie więcej, bo to rozciąga się na całą wieczność. To nigdy nie będzie tutaj końca. Coś daleko, daleko więcej, niż my dzisiaj myślimy, czy spodziewamy się. Kiedy pomyślimy o słowach Jezusa, że każdy, kto w Niego wierzy, będzie czynił większe dzieła, niż czynił Jezus, bo On idzie do Ojca. To czy dzisiaj te słowa w Twoich uszach nie brzmią trochę jak abstrakcja? Bo pomyślisz, gdzie mi do Jezusa? Ja bym chciał chociaż taką jedną cudowną rzecz uczynić jak Jezus, a co dopiero uczynić jeszcze większe rzeczy niż On. Ale czy On tego nie powiedział? Czy On bajdurzył? Czy mówił prawdę? Że to wytycza nam pewną przestrzeń, którą On dla nas ma. Dla każdego z nas. Nie małości, lecz wielkości, że ty i ja możemy czynić rzeczy nawet większe niż On. On nas nie ogranicza. Ale my często siebie tak. I dzisiaj jest taki dzień, w którym możesz powiedzieć dość, stop moim ograniczeniom. Stop. Stop mojej niewierze. Stop temu, że nie dam rady. Bo już 1000 razy próbowałem i wiem, że nie dam rady. Bo może do tej pory robiłeś to sam. A spróbuj z łaską. Łaska, jedna z definicji łaski jest taka. Łaska to jest moc ku przemianie. Moc ku przemianie. Z łaską nie możesz powiedzieć, że nie dasz rady. Bo z łaską wszystko staje się możliwe. Wielokrotnie tę myśl już mówiłem. Ona dziś porusza moje serce. My często prosimy Boga o kubek, a w nim wciąż jest ocean. Ocean. Więc dzisiaj Bóg chce rozszerzyć nasze marzenia, nasze wyobrażenia o tym, co On może zrobić w naszym życiu. Że to jest coś daleko, daleko większego. Dzisiaj może nam to się nawet w głowie nie mieści, że takie rzeczy mogą się wydarzyć w naszym życiu i że to przez Ciebie. Że to Ty możesz być sprawcą takich wspaniałych, wielkich, Bożych dzieł. Przez Twoje ręce, przez Twoje życie mogą dokonać się naprawdę wielkie, Boże dzieła. Więc pomódlmy się. Nie proś Boga tylko o kubek, skoro w nim jest ocean. Poproś o coś więcej. O coś, co być może już dawno Ci włożył w serce, i jest to tak wspaniałe, że brakuje Ci odwagi w sobie odnaleźć tą odwagę, żeby nawet o to prosić. Ale nasz Bóg jest Bogiem życia. Niech ta dzisiejsza modlitwa Jabesa nas inspiruje do tego, żebyśmy my również tak się modlili. Błogosław mi proszę obficie. Poszerz moje granice. Niech będzie ze mną Twa ręka. I chroń mnie od nieszczęścia. Niech też nie dotknie mnie Bóg. A Bóg wysłucha modlitwy Jabesa i wysłucha naszej modlitwy. Panie, niech Twoje Słowo działa w nas. Niech Twoje Słowo sprawia, że przekraczamy granice. Że przesuwamy te granice. Że wchodzimy w nowe rzeczy, w nowy wymiar poruszania się w Twoim duchu. Że wchodzimy w nowe dary, w nowy potencjał, który dla nas masz. Bo w Tobie jest wielka przestrzeń, szeroka przestrzeń. To nie jest wąska, ciasna przestrzeń, której trzeba się jakoś przycisnąć. Ale w niej jest szerokość, wysokość, długość i głębokość. Więc jeśli ktoś dzisiaj szczególnie tego potrzebuje, Panie, ktoś gdzieś w sobie się z czymś boryka, Niech to Słowo działa. Ty, Duchu Święty, użyj tego Słowa, żeby pobudzić na nowo nasze pragnienia, żeby ożywić w nas i wzniecić to, co może już dawno umarło nawet. Ale niech przyjdzie Twoje życie i tchnie po nas i sprawi, że Ty na nowo zasiejesz w nas rzeczy, które być może zasypaliśmy przez nasze własne lęki, żeśmy zakopali, a dzisiaj je odkopiemy i przyjmiemy nawet więcej od Ciebie, że będziesz mógł nas zasiać nowe marzenia, nowe słowa, nowe obietnice, bo w Chrystusie wszystkie obietnice są tak. Są tak. I że zaczniemy żyć na nowo czymś większym, czymś wspanialszym, co dla nas masz. Niech się tak stanie, Panie. Niech w tym Kościele, pośród nas, marzenia się krzewią. Wielkie wizje się krzewią. Te wizje, które Ty masz dla nas, że naszą wiarą nie ograniczymy Twoich wielkich wizji. A nawet jeśli dzisiaj ta wiara nasza jest mała, to może ktoś zawołać jak ojciec jeden z Ewangelii. Wierzę, Panie, zarać niedowiarstwu memu. Wierzę, zarać niedowiarstwu memu, zarać wszystkim moim porażkom, upadkom, że tyle razy próbowałem i mi się nie udało i już przestałem próbować. Ale chcę z Tobą, Panie, nigdy się nie poddać, ale iść do przodu, do tego, co Ty masz dla mnie przygotowane, dla każdego z nas. Do tej obfitości, to nam się dzisiaj nawet w głowie nie mieści. Do takiej wspaniałości, której dzisiaj być może nawet nie ogarniamy. Ale to masz dla nas przygotowane. To, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do ludzkiego serca nie wstąpiło. Jak wielkie rzeczy przygotowałeś tym, którzy Ciebie miłują. O tak, Panie, takie rzeczy dla nas przygotowałeś. Więc dzisiaj nie chcemy być pesymistami, ale optymistami, którzy patrzą w przyszłość z uśmiechem, gdzie w tej przyszłości widzimy Twoją jasność, Twoje światło i nie widzimy tam negatywnych rzeczy, ale widzimy nasze zwycięstwa. Nie porażki, ale zwycięstwa, bo w Chrystusie jesteśmy nawet więcej niż zwycięzcami. Z Twoją łaską nie ma dla nas ograniczeń. Twoja łaska jest z nami. A Ty jesteś dobry i kochasz nas ponad swoje życie. Więc z Tobą wszystko staje się możliwe. Prowadź nas, Panie, do tych wspaniałych rzeczy, które są przed nami, które idą do nas. I my chcemy czynić te rzeczy, zrobić te rzeczy, te wielkie dzieła, to wielkie żniwo, że nie chcemy być ludźmi, którzy się będą wymigiwać, wycofywać, wymawiać, ale tymi, którzy podejmą się tych wielkich dzieł. Aby się stały w tym mieście, żebyśmy zobaczyli przebudzenie w tym mieście. Dlaczego nie mamy widzieć w tym mieście na stadionach ludzi, którzy będą Ciebie wielbić, że każda sala w tym mieście będzie zbyt mała, żeby pomieścić wierzących ludzi. Tak wielu będzie tych, którzy będą lgnąć do Ciebie, szukać Twojej obecności i że to miasto będzie potrząśnięte mocą Ducha Świętego i poruszone mocą Ducha Świętego i że fale przebudzenia będą po całym regionie przepływać. Dlaczego nie, Panie? Dlaczego nie? Jesteśmy na tak, na tak. Halleluja. Tobie chwała. Amen.